W czasie poprzedniej audycji studiowaliśmy początkowy fragment 13 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie ukazane jest pojawienie się bestii i opisana jest jej wstępna działalność. Mówiliśmy już, że bestia symbolizuje Imperium Rzymskie, zwalczające chrześcijan i żądające oddawania boskiej czci rzymskim Cezarom. W 6 wierszu 13 rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy dalsze słowa mówiące o wystąpieniu bestii. Czytamy: zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Najpierw spróbujmy zinterpretować tę wypowiedź świętego Jana ogólnie. Może ona oznaczać, że potęga cesarstwa i instytucji kultu cesarskiego są bluźnierstwem wobec Boga, wobec niebios i aniołów. Gdybyśmy poszli nieco dalej, moglibyśmy zwrócić uwagę na wyrażenie Boży przybytek. W języku greckim słowo to brzmi skene, co znaczy namiot, miejsce zamieszkania. Skene zawsze przypominało Żydom hebrajskie słowo szekinach, czyli chwała Boża. W obłoku chwały, szekinach, zamieszkiwał sam Bóg. Stąd Jan stwierdza, że cały system Imperium Rzymskiego, a szczególnie instytucja boskiego kultu cesarza, jest bluźnierstwem przeciwko chwale Bożej. A teraz przeanalizujmy ten tekst nieco bardziej szczegółowo. Wiemy, że bestia to rzymskie imperium. Jan ma na uwadze wszelkie akcje Rzymu, a nie tylko te w jego czasach, które były bluźnierstwem przeciwko Bogu i miejscu jego zamieszkania. Jan może mieć na uwadze czasy rządów Kaliguli, który był epileptykiem, nieco chorym psychicznie. Bardzo poważnie traktował on swoją boskość i domagał się dla siebie powszechnej boskiej czci. Żydzi byli zwolnieni od uczestnictwa w nabożeństwach ku czci cesarza, ponieważ Rzymianie wiedzieli, że trwają niewzruszenie w oddawaniu czci jedynemu Bogu. Z tym ściśle wiąże się fakt, że ze wszystkich narodów Imperium Rzymskiego tylko Żydzi byli wolni od służby wojskowej ze względu na ścisłe przestrzeganie czystości pokarmów i świętowanie szabatu. Kaligula nalegał jednak, aby jego posąg został ustawiony w miejscu najświętszym w świątyni jerozolimskiej. Żydzi byli gotowi raczej na najcięższe cierpienia niż na zgodę na takie zbezczeszczenie miejsca najświętszego. Ale Kaligula zgromadził wojsko, żeby siłą wprowadzić swój zamiar w życie. Pisze o tym Józef Flawiusz w swoim dziele o starożytności Żydów. Nagła śmierć Kaliguli nie pozwoliła mu zrealizować jego zamiarów. Akcję Kaliguli na pewno można zaliczyć do bluźnierstwa przeciwko przybytkowi Bożemu. I może właśnie ten incydent ma Jan na uwadze, gdy mówi o bluźnierstwie bestii przeciwko przybytkowi Bożemu. Możemy słowa Jana rozumieć jeszcze głębiej. Rzeczywistym przybytkiem Boga jest niebo. Wszelkie bluźnierstwa przeciwko Bogu są jednocześnie wystąpieniem przeciwko niebu, przeciwko całej duchowej rzeczywistości, w której króluje zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Dalszą działalność bestii opisują wiersze od 7 do 9 w 13 rozdziale Księgi Apokalipsy. Czytamy tu: potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Bestia jest w stanie pokonać wszystkich tych, których imiona nie zostały zapisane w księdze życia. Czytamy. W starożytności władcy posiadali spisy swoich obywateli. Dopiero po śmierci czy utracie praw obywatelskich imię danego człowieka było usuwane z tego rejestru. Księga życia jest Boża Księga życia jest rejestrem tych, którzy należą do Boga. W wierszu 8 natrafiamy na pewną trudność w tłumaczeniu. Jego grecki tekst można przetłumaczyć dwojako. Ci, których imiona zostały zapisane przed założeniem świata w Księdze Życia Baranka Zabitego, albo ci, których imiona zostały zapisane w Księdze Baranka Zabitego przed założeniem świata. Pierwsze tłumaczenie znajdujemy w podobnym tekście w Księdze Apokalipsy w 17 rozdziale. Podobnie też jest sformułowanie w liście do Efezjan w 1 rozdziale, gdzie Paweł mówi, że Bóg wybrał nas w Jezusie Chrystusie przed założeniem świata. Oznacza to, że Bóg wybrał swoich wiernych przed początkiem czasów. Dlatego ani życie, ani śmierć, ani teraźniejszość, ani wieczność, ani diabeł, ani imperium rzymskie nie są w stanie wyrwać chrześcijan z Bożej ręki. Drugie tłumaczenie mówi o Jezusie Chrystusie jako baranku zabitym przed założeniem świata. I taki przekład jest możliwy. Podobną myśl znajdujemy w pierwszym liście Piotra, gdzie Piotr pisze o Jezusie, jego ofierze, przygotowanej już przed założeniem świata. Żydzi utrzymywali, że archanioł Michał został stworzony przed założeniem świata, aby stać się pośrednikiem pomiędzy Izraelem i Bogiem. I Mojżesz był stworzony przed założeniem świata, wierzono, aby stać się pośrednikiem przymierza między Bogiem i Izraelem. A więc żydowskim pojęciom nie była obca myśl, że Jezus istniał przed założeniem świata, aby stać się odkupicielem rodzaju ludzkiego. W obydwu możliwych wersjach tego tłumaczenia spotykamy się z jednakowo cenną prawdą. Jeżeli jednak musielibyśmy wybierać, to wybierzmy pierwszą wersję, ponieważ niewątpliwie w tym znaczeniu Jan powtarza ten zwrot jeszcze w 17 rozdziale Księgi Apokalipsy, a więc ci, których imiona zostały zapisane przed założeniem świata w Księdze Życia Baranka. Jest to wielka prawda. Bóg wybrał nas w Jezusie Chrystusie przed założeniem świata. Niezwykłe są słowa 10 wiersza 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. Czytamy: jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Jeśli kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Na pierwszy rzut oka jest to tekst trudny do zrozumienia. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Kiedy przyjrzymy się dokładniej temu tekstowi, stwierdzimy, że wiersz ten tworzą dwa cytaty. Zaczyna się on słowami wziętymi z proroctw Jeremiasza. Bóg kazał Jeremiaszowi powiedzieć ludowi: kto przeznaczony na śmierć, kto na miecz, kto na głód, kto niewolę, do niewoli. A następnie w wierszu tym znajdujemy wypowiedź Jezusa, zapisaną w Ewangelii Mateusza. W ogrodzie Getsemane, jak pamiętamy, gdy Piotr sięgnął po miecz w obronie Jezusa, Jezus powiedział: włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Zwróćmy uwagę na trzy wynikające z tego złożenia dwóch cytatów w jednym wierszu Księgi Apokalipsy prawdy. Jeżeli chrześcijańska wiara, wyznanie wiary w Chrystusa, pociąga za sobą uwięzienie, chrześcijanin powinien pokornie z tym się zgodzić. Musi zgodzić się ze wszystkim, co wyniknie wskutek naśladowania Chrystusa. Po drugie, chrześcijaństwa nigdy nie można bronić siłą. Kto chwyta za miecz, od miecza ginie. Gdy władza rzymska rozpoczęła prześladowania, chrześcijanie liczyli już setki tysięcy ludzi, jednak nie przyszło im nawet na myśl, aby uciec się do zorganizowanego oporu, do walki zbrojnej. Niezrozumiałym paradoksem jest obrona Ewangelii, Ewangelii miłości Bożej, przy pomocy siły. Niestety taki błąd na przestrzeni historii popełniano w Kościele. I po trzecie, środkami, z jakich chrześcijanin może korzystać, są wytrwałość i wiara. Słowo wytrwałość w oryginalnym tekście to hypomene. Słowo to nie oznacza biernego poddania. Jest to odważne spojrzenie faktom w oczy i wykorzystanie tych faktów dla Bożej chwały. Słowo wiara w greckim tekście pistis oznacza tego rodzaju wierność, która nigdy nie podlega zachwianiu. A więc nie siła i przemoc, ale wytrwałość i wiara są orężem wyznawcy Jezusa Chrystusa. Druga część 13 rozdziału Księgi Apokalipsy mówi o pojawieniu się następnej drugiej bestii. Od 11 wiersza rozdziału 13 czytamy: Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok i całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona i czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła i dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii, tak iż nawet przemówił obraz bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia owa druga bestia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Tekst ten mówi o władzy drugiej bestii, organizacji ustanowionej dla szerzenia boskiego kultu Cezara w całym państwie. Zwróćmy uwagę na niektóre cechy tej władzy. Czyni ona wielkie cuda, takie jak spuszczanie z nieba ognia czy ożywienie posągu pierwszej bestii. Wszędzie stały wtedy posągi cesarza rzymskiego, przed którymi odbywały się oficjalne nabożeństwa. We wszystkich religiach starożytnych kapłani wiedzieli, w jaki sposób dokonywać znaków i cudów. Wiedzieli, jak zmusić posąg do mówienia. Faraon miał swoich zaklinaczy już w czasach Mojżesza, jak czytamy w pierwszych księgach Biblii. Oficjalne kapłaństwo rozporządzało ekspertami, którzy prócz brzuchomóstwa posługiwali się wieloma innymi chwytami. W wierszu 11 znajdziemy dziwne wyrażenie. Zwierzę, bestia wychodząca z ziemi, posiada dwa rogi podobne do rogów baranka. Jest to smutna parodia baranka w chrześcijańskim znaczeniu tego słowa. Jednak bestia mówiła jak smok. Należałoby powiedzieć, że bestia owa mówiła jak wąż. Byłoby to nawiązanie do węża, który zwiódł Ewę w ogrodzie Eden. Państwowe kapłaństwo posługiwało się tak samo zwodniczymi słowami. Pójście, czego dokonał dla was Rzym. Cieszycie się pokojem i dobrobytem. Czy znacie większego dobroczyńcę nad Cezara? Na pewno wyrazem waszej wdzięczności będzie akt czci oddany Cezarowi. zawsze wiele przekonujących argumentów przemawia za tym, aby chrześcijanin poszedł na kompromis ze światem. Gdy jednak to się staje, wtedy Chrystus zostaje zdradzony. Druga bestia sprawia, że wszyscy, którzy nie oddają czci posągowi, zostają zabici. Takie właśnie było prawo w Imperium Rzymskim. Jeżeli chrześcijanin odmówił oddania boskiej czci cesarzowi, był skazany na śmierć. Wyrok śmierci nie zawsze był wykonywany, ale jeżeli chrześcijanin nie miał na sobie znaku zwierzęcia, czytamy, nie mógł kupować ani sprzedawać. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś odmówił oddania czci cesarzowi, to choć nie stracił przez to życia, był skazany na ekonomiczne bankructwo, na głód. To prawda, świat dobrze wie, jak obarczyć ciężarem tych, którzy nie chcą akceptować jego zasad. Człowiek stale stoi przed wyborem między materialnym powodzeniem a wiernością Jezusowi Chrystusowi. Chrześcijanin nie może za swój główny cel uważać osiągnięcia materialnego dobrobytu. Jego największym zadaniem i sukcesem jest okazać wierność Jezusowi Chrystusowi. Czytamy, że ci, którzy oddali cześć bestii, otrzymali jej znamię na prawej ręce lub na czole. Znamię to jest ponurym znakiem pojawiającym się w tym rozdziale Księgi Apokalipsy. Jest to parodia uświęconego zwyczaju żydowskiego. W czasie modlitwy Żyd umieszczał na swoim czole i na ramieniu filakterię. Były to małe pudełeczka skórzane, zawierające maleńkie zwoje pergaminowe z wypisanymi na nich tekstami z drugiej Księgi Mojżeszowej i z piątej Księgi Mojżeszowej, między nimi przykazanie: będziesz miłował Pana, Boga swego, będziesz przestrzegał wszystkich przykazań Jego. Było to więc znamie przynależności do Boga. A co oznacza znamie bestii? Słowo przetłumaczone jako znamie brzmi hagarma i może wiązać się z wielu starożytnymi zwyczajami. Wiemy, że czasem niewolnicy domowi byli piętnowani znakiem swego właściciela. Zwykle jednak piętnowano tylko tych, którzy usiłowali uciec albo popełnili jakieś ciężkie przestępstwo. Piętno takie nazywało się stigma. Słowo to występuje również i w naszym języku. Jeżeli ten znak miałby takie znaczenie, to wyrażałby fakt, że ci, którzy oddają boską cześć, są własnością bestii. Ci, którzy oddają jej cześć. Czasem również żołnierze nosili na sobie znak swego dowódcy, o ile byli mu bezgranicznie oddani. W pewnym stopniu odpowiada to dzisiejszemu zwyczajowi tatuażu imienia kogoś bardzo bliskiego. W tym wypadku piętno bestii oznaczałoby, że jej czciciele są jej gorliwymi naśladowcami, wielbicielami. Trzecia możliwość. Na każdej umowie kupna czy sprzedaży stawiano znamię, karagma, pieczęć, na której widoczne było imię Cezara i data. W tym wypadku piętno oznaczałoby, że czciciele bestii akceptują jej autorytet. Na wszystkich monetach znajdował się w starożytności profil głowy i imię panującego Cezara, co wskazywałoby, że były one jego własnością. Jeżeli piętno miałoby takie znaczenie, to noszący je byliby własnością bestii. Gdy ktoś spalił szczyptę kadzidła przed posągiem Cezara, otrzymywał zaświadczenie o dokonaniu tego aktu. Piętno bestii może być więc tego rodzaju zaświadczeniem, że dany człowiek jest wyznawcą kultu cesarza rzymskiego. Dla chrześcijanina przyjęcie znamienia bestii było więc niemożliwe. Chrześcijanin uznaje przecież autorytet Jezusa, jest jego własnością i jemu oddaje cześć. Tak powinno być i w naszym życiu dzisiaj.
Drodzy słuchacze, w czasie naszej następnej audycji powrócimy jeszcze do wizji bestii. Mówić będziemy o liczbie jej imienia, wymienionej przez Jana, 666. Będziemy chcieli wyjaśnić symbolikę tej liczby.